Nie sądzę, by cokolwiek pomogło mi trafić do nieba. Naprawdę nie sądzę. Może nie jestem przeznaczony do nieba. Mogę być w niebie teraz, gdy lecimy Air Force One. Nie jestem pewien, czy uda mi się dostać do nieba.
Do nieba Trumpowi niespieszno, ale za to bardzo spieszno mu, żeby zaprowadzić wieczny pokój na Bliskim Wschodzie. Pytanie, dlaczego nie wybiera się do nieba, skoro niedawno twierdził, że Bóg jest po jego stronie? I czy Żydzi uznają Trumpa za nowego Mesjasza? O tym za chwilę w Którędy do nieba. Zaczynamy. Witajcie w Idź Pod Prąd. Ze mną pastor Paweł Chojecki, Kościół Nowego Przymierza w Lublinie.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
No dzisiaj jeszcze na ziemi, ale dzisiaj będziemy się poruszać między ziemią a niebem i właśnie...
Słyszałaś dowcip, jak się nazywa polski odpowiednik Air Force One?
Nie.
Alphonse One. No to już zeszliśmy na
możemy,
ziemię.
Możemy się śmiać, możemy też płakać. My przechodzimy do prezydenta Trumpa, który lecąc właśnie do Izraela, gdzie będzie mówił o tym wiecznym pokoju, będzie mówił też o Bogu wielokrotnie, co zobaczymy w jego przemówieniu w Knesecie. No, powiedział te słowa, które słyszeliśmy przed chwilą, że on, no, takie było moje odczucie, w zasadzie nie jest za bardzo zainteresowany tym niebem. Wydaje się, że no, sam siebie tak ocenił, że się nie nadaje do nieba. Czy jesteś zdziwiony słowami Trumpa?
Nie. Rzeczywiście, szczególnie w pierwszej kampanii, on udawał, jak już teraz widzimy, osobę nawróconą. Pierwszej kampanii, to mówię, kiedy pierwszy raz startował na urząd prezydenta, no mniej więcej powiedzmy 10 lat temu, bo już tak to będzie, wtedy udawał nawróconego, wtedy otaczał się niektórymi nawet rozsądnymi pastorami protestanckimi. No, część tych pastorów mówiła, że rozmawiała z nim o sprawach duchowych i tak wydaje im się, że on oddał swoje życie Jezusowi, że zerwał z takim życiem takiego moskiewskiego playboya i tak dalej, i tak dalej. No, zawsze trzeba tam pewne rzeczy dać człowiekowi szansę, czyli traktować za dobrą monetę. Okazało się, że jednak no, chodziło tylko o zwiedzenie, szczególnie protestanckiej części opinii publicznej.
Pokażmy archiwalną wypowiedź Trumpa właśnie, kiedy mówi o Jezusie, o modlitwie. Krótki wycinek z mediów społecznościowych.
Jesus wants to be Lord of your life. Prayer changes hearts and transforms lives. It uplifts the soul, inspires action and unites us all as one nation under God.
Tutaj Trump mówi o Jezusie, że chce być Panem Twojego życia, mówi o modlitwie, że działa niesamowite rzeczy, że jednoczy naród, ale czy według Ciebie to było udawane? Jak sobie to wytłumaczyć?
No, po tym, co teraz powiedział w tym krótkim wycinku z samolotu, że praktycznie niebo go nie interesuje, niebo to nie dla niego, że on tu na ziemi buduje sobie niebo, mówi, no jestem w Air Force One, czyli jestem prezydentem Stanów Zjednoczonych, po co mi niebo? Ja sobie zbuduję dopowiedzi, zbuduję sobie kult siebie na ziemi, ja sobie zbuduję niebo na ziemi.
Czyli co, myślisz, że Trump nie jest chrześcijaninem?
Na to wygląda. No to jest jego świadectwo, że on nie wybiera się do nieba. No a chrześcijanie to są ci, którzy są zbawieni, którzy właśnie do nieba się wybierają. No to opierając się na jego słowach, bo przecież ani nie znam jego duszy, ani z nim nie rozmawiałem, no ale publicznie wypowiada takie słowa, stąd na tym bazujemy, że tamto, co wcześniej mówił o swojej wierze w Boga, o swoim związku z Jezusem, tu zobaczcie, jak taki kaznodzieje ewangelizacyjny wręcz przemawia, że to było oszustwo i rzeczywiście 85% ewangelicznych chrześcijan, czyli w pewnym przybliżeniu protestantów, zagłosowało na Trumpa w drugiej tej jego próbie zostania prezydentem Stanów Zjednoczonych. Katolików trochę mniej, około 60%, no ale też ponad średnią, nie? Że widać, że ludzie ogólnie pilnie religijni dali się nabrać na te jego deklaracje wiary w Jezusa.
Przecież po tej nieudanej próbie zamachu na Trumpa, no mówił właśnie, że Bóg jest, to widać, że Bóg jest po mojej stronie. Wiele też głosów się wtedy pojawiło, takich protestanckich, że no, Trump jest jakiś naznaczony, no że on jest właśnie jakimś posłańcem.
Ja protestowałem, mówiłem, że to jest absolutne nadużycie, że przecież w tym czasie jedna przynajmniej albo dwie osoby zginęły od kul tego samego snajpera i mieszanie w to Boga jest nadużyciem. Widziałem też w tym takie troszeczkę apokaliptyczne, zapowiedź apokaliptycznego zwiedzenia, gdzie właśnie ten przywódca czasów końca przychodzi jako ten, który dostał śmiertelną ranę i wrócił do życia. Nie? Tu oczywiście tam rana w ucho no nie była śmiertelna, ale że tu jest jakieś no, takie niebezpieczeństwo śmierci i wraca do życia. Na pewno jest to namaszczony przez Boga przywódca. Ja już wtedy protestowałem, że to jest nadużycie, nic takiego tu nie widać, że trzeba patrzeć po owocach, dokąd on prowadzi, co on mówi, a już wtedy było wiadomo, że to jest przyjaciel Putina, że w jego kampanii bardzo dużo rzeczy głupich na temat Ukrainy i Rosji zostało powiedzianych, absolutnie niezgodnych z prawdą i wybielających zbrodnie ludobójcy Putina. Także absolutnie takiego człowieka nie można nazywać ani wiązać z Bogiem.
No rzeczywiście, no postać Trumpa, można powiedzieć, ma wiele barw. Z jednej strony tutaj wydaje się w ogóle nie być zainteresowany niebem, skupiony na tym, co się dzieje na ziemi. Udał się do Izraela. Wszyscy o tym mówili teraz na świecie. Jego plan pokojowy, zdaje się, no, wchodzi powoli w życie. I zobaczmy właśnie fragment, pierwszy fragment jego wypowiedzi w izraelskim parlamencie w Knesecie. Do czego, do kogo odwoływał się Trump?
Po tylu latach nieustannej wojny i niekończącego się zagrożenia, dziś niebo jest spokojne, broń milczy, syreny ucichły, a słońce wschodzi nad świętą ziemią, która w końcu zaznała pokoju, nad ziemią i regionem, które, jeśli Bóg pozwoli, będą żyły w pokoju przez całą wieczność. To nie tylko koniec wojny, to koniec ery terroru i śmierci oraz początek epoki wiary i nadziei i Boga. To początek wielkiej zgody i trwałej harmonii dla Izraela i wszystkich narodów regionu, który wkrótce stanie się naprawdę wspaniały. Głęboko w to wierzę. To historyczny świt nowego Bliskiego Wschodu.
No ja sobie tak słucham i myślę, że może jest dwóch Trumpów. Jest ten Trump niezainteresowany niebem i ten Trump taki wierzący, odwołujący się do Boga, do Biblii, do wiecznego pokoju, no bo to trudno, sobie poukładać.
Można to łatwo pogodzić. Myślę, że ten człowiek jest zainteresowany kultem siebie. I w tym momencie on będzie, podobnie jak Kaczyński czy inni tego typu oszuści polityczni, polityczno-religijni, używał Boga, używał nawet może niekiedy Pisma Świętego, używał na pewno religii. W Stanach Zjednoczonych no to bardziej musi się odwoływać do protestantów. W Polsce tu pokazywaliśmy dzisiaj o 13, jak różaniec, takie katolickie atrybuty, Matka Boska były do takiej no haniebnej, wręcz zbrodniczej takiej, no nie wiem jak to, przedstawienia performersu Kaczyńskiego i Bąkiewicza. Także to jest ten styl, to jest ten, można powiedzieć, poziom. I z drugiej strony widzieliśmy u Trumpa bardzo tak, no lekko tylko skrywane aspiracje do bycia takim człowiekiem ubóstwianym przez no, ludzkość. No, jego ta aspiracja do pokojowej Nagrody Nobla. Tu
dostał nagrodę pocieszenia od Egiptu za szerzenie pokoju.
Medal Nilu zamiast Nagrody Nobla. To jest oczywiście tylko drobny przykład. To przemówienie jest pełne takich odniesień, gdzie on ogłasza jak prorok, taki starotestamentowy prorok.
Bóg,
ogłasza
Abrahama, Izaaka,
tak, powołuje się, ogłasza czas nowej ery, mówi, cytuję, że to będzie epoka Boga, epoka pokoju, epoka końca terroryzmu i że ta epoka będzie trwała ile? Całą wieczność.
Ma rozmach.
No, ma rozmach, ma rozmach. Także zobaczcie, że to jest tylko lekko skrywane przypisywanie sobie, bo on jeszcze, oczywiście nie zawsze tak sam powie, ale to już inni będą, taki klakierzy, będą mówić, że to on jest tym autorem tego pokoju, który tam może kilka godzin trwał, bo oczywiście zaraz tam Izrael kogoś zabił, ci tam znowu coś udaremnili Izraelowi i tak dalej. To jest oczywiste dla każdego rozsądnego człowieka. To jest dość oczywiste. Chciałem przypomnieć, że ja o tym mówiłem w roku 2019, kiedy była pierwsza kadencja Trumpa i kiedy on po raz pierwszy chciał ten pokój na Bliskim Wschodzie wprowadzić. W Warszawie był taki Warsaw Summit chyba, czy jakoś tak. Nazywało się to, czy pod hasłem było pokój i bezpieczeństwo. Przyjechali tam przedstawiciele oczywiście Ameryki, Izraela, z Polski też, z krajów arabskich i to miało dać taki pokój na Bliskim Wschodzie. Ja rozmawiałem z głównym negocjatorem Trumpa na Bliski Wschód, z panem Greenblattem, zarówno chwilę prywatnie, jak i też zadałem mu pytanie na takim krótkim briefingu, można powiedzieć prasowym, w jaki sposób zamierzają zasypać nienawiść, bo przecież wiemy, że ta wojna, i tu słusznie Trump mówi, że trwa mniej więcej 3000 lat, czyli z czasów jeszcze Starego Testamentu, ta nienawiść pomiędzy Żydami i Arabami trwa. To prawdę rzeczywiście mówi. I ja zapytałem, w jaki sposób chcecie tę nienawiść, która nie jest taką nienawiścią jak między katolikami a protestantami, powiedzmy w Irlandii, nie? Jedni bardziej tam za suwerennością, drudzy bardziej za Anglią i tak dalej. To się dało poprzez rozbrojenie tych bojówek terrorystycznych IRA, katolickich, i udało się to zawrzeć jakieś tam porozumienie i tak dalej. Dzisiaj już tam nie ma zamachów terrorystycznych. Pewnie jakaś tam niechęć jest, ale trudno by to nazwać nienawiścią. Nie? Tam przecież po obu stronach i w Belfaście, i w Dublinie mieszkają nasi widzowie. To możecie powiedzieć, czy dzisiaj tam jest jakieś nienawiść, zagrożenie. Czyli to nie jest tego typu nienawiść, tylko dużo, dużo głębsza. Tak głęboka, że oni gotowi są się rozrywać, poświęcać swoje życie, zabijać cały czas w imię tej nienawiści.
Słowo, dlaczego myślisz, Trumpowi tak bardzo zależy, żeby zaprowadzić ten pokój na Bliskim Wschodzie? No przecież są różne regiony świata, a on akurat na tym Bliskim Wschodzie.
Oczywiście on tam się ogłasza jako Mesjasz, który już za tam ileś wojnę między, nie wiem, Azerbejdżanem, a czekajcie, czym on tam, bo to nie nadążysz za jego geografią.
Osiem wojen miesięcy.
Z Albanią i gdzieś tam jeszcze z kimś tam, kompletnie mu się tam miesza, ale on oczywiście już tam ileś tych wojen niby ugasił i tam płakali ci nienawidzący się przywódcy i tak dalej. No myślę, że są dwa czynniki. Po pierwsze czynnik taki kulturowy, czyli biblijny, że Bliski Wschód jest z punktu widzenia Biblii takim kluczowym miejscem dla świata. Nie? Takie centrum wydarzeń, które promieniują na cały świat. Nie? Tak widzimy zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Jeśli chodzi o Nowy, to widzimy, że to z Jerozolimy rozchodzi się wieść o darmowym zbawieniu, właśnie jak się dostać do nieba. Otwórzcie sobie Dzieje 1:8, to tam właśnie Jezus mówi o tym, że kiedy przyjdzie Duch Święty, kiedy otrzymacie Ducha Świętego, będziecie mi świadkami. I tu jest ta geograficzna kolejność: w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Nie? Czyli Jerozolima zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, to miejsce na mapie jest takim najbardziej newralgicznym punktem na ziemi. Nie? Czyli tu będą się różne eskalacje eschatologiczne, związane z końcem świata, z przyszłością, proroctwa się będą wypełniać. Tu jest ten naród izraelski, który dzisiaj żyje w niewierze, ale który pod koniec czasów ma uwierzyć w Jezusa. To list do Rzymian o tym mówi. Także pierwszy ten powód, no to jest właśnie taki kulturowo-biblijny. I tu można by dołożyć, że przecież najwięcej tych prób pokojowych było i nic, i nic, i nic. Zobaczcie, w Irlandii udało się tą wojnę katolicko-protestancką ugasić, a tej żydowsko-arabskiej nikomu się do tej pory nie udało ugasić. Czyli jeśli jemu by się udało, no to byłby to no, rodzaj no, cudu praktycznie. Nie? I tak zresztą to jest przez główne tam media takie proputinowskie czy żydowskie pokazywane. Drugi powód no, to jest znaczenie diaspory żydowskiej w Stanach Zjednoczonych, czy ogólnie na świecie, ale mówimy przede wszystkim o Stanach Zjednoczonych i że Trumpowi bardzo jakoś zależy, żeby ten elektorat u siebie, ale jednocześnie też Żydów tam w Izraelu, no pozyskać no, jakoś.
Ciekawe, nie? Że jego zięć jest ortodoksyjnym Żydem.
Tak, ten Jared i tak dalej. Także on ma taką ciekawą rodzinę, bo on twierdzi, że jest protestantem, oczywiście nominalnym, jak już dzisiaj wiemy. Żona jest raczej ze Słowenii, czyli raczej z kraju katolickiego. Znaczy żona obecna, bo tamtych żon to on jakoś tam i kochanek i różnych innych ekscesów, to on tam miał i Epstein i być może jakieś zbrodnie też seksualne i Putin ma jakieś taśmy z Moskwy albo służby jeszcze czechosłowackie też mają z jego ekscesów seksualnych, no ale teraz ma żonę katoliczkę, podobnie jak Tony Blair, który też się pojawia, protestant, w tej historii się pojawi. I do tego jeszcze tutaj ma tych zięciów żydowskich, nie? Czyli no, takie pomieszanie, no, protestanci nominalni, katolicy i Żydzi tu się gdzieś razem pojawia, czyli mniej więcej te trzy główne kręgi kulturowe Zachodu, nie? Tak trzeba powiedzieć. I to w jednej rodzinie tak się jakoś tam harmonijnie układa. Czyli pierwszy czynnik, no to, że to się nikomu na ziemi do tej pory nie udało. To jest największe wyzwanie, można powiedzieć, polityczno, militarno, społeczne i tak dalej. I drugie to, że Żydzi mają ogromny wpływ na wybory w Stanach Zjednoczonych, na finansowanie kampanii wyborczej i tak dalej, nie? Także on, myślę, że to są takie oczywiste powody, a dalej no to jest pewien domysł. Wydaje się, że on rzeczywiście uwierzył w tę swoją mesjańską rolę. Nie, że on jest
tak,
jakimś...
W Knesecie mówił też o tej Radzie Pokoju i mówi, że każdy zaangażowany naród poprosił go, żeby on był przewodniczącym tej Rady. No i on się to zgadza.
Nie, no tak
stwierdzając,
pokornie,
że rzeczywiście
pokornie
ma,
się zgadza.
Ma możliwości, niesamowitą potęgę i bogactwo. Tak, ten wątek bogactwa też się przewija, więc on jakby tak no, przyjmuje te propozycje
tak,
od narodu.
Nie chcę, ale muszę. Nie? To jest mniej więcej tak bym to określił. Także wydaje się, że ta jego osobowość narcystyczna może zostać uzupełniona jakimś duchowym, jakbym to powiedzieć, zwiedzeniem, że on zaczyna wierzyć w swoją jakąś nadprzyrodzoną, półboską rolę.
Ale mówi o tym pokoju, ale czy myśli, że tu naprawdę chodzi o ten pokój, czy to jest jakiś show, a ten pokój to jest po prostu jakaś taki... No taka nazwa tego
no to
projektu.
Cofnę się do 2019 roku. Wtedy, kiedy rozmawiałem z panem Greenblattem, zapytałem go, czyli negocjatorem właśnie Trumpa, zapytałem go, jak chcecie rozwiązać problem nienawiści. Nie? Że dobra, no macie tu pomysł, żeby zrobić taką drugą Szwajcarię, macie pomysł, żeby tam wpompować ogromne ilości pieniędzy. Zadałem im dwa pytania. Czy wiecie, że nazwę konferencji, którąście wzięli, to ona pochodzi z Biblii, z Nowego Testamentu, z listu apostoła Pawła do Tesaloniczan, z pierwszego, z piątego rozdziału i pokazana jest w kontekście antychrystycznym. Kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada. Tak z pamięci cytuję. Nie? Pan Greenblatt powiedział, że nie, że oni nie wiedzieli, że to jest w Biblii. Pan Greenblatt jest Żydem, także no, może nie znać Nowego Testamentu, no ale żeby takich podstaw w protestanckiej Ameryce nie znać, albo żeby nie miał jakiegoś doradcy, który by mu powiedział, że zaraz nazwijmy to jakoś trochę inaczej, a nie tak wprost jak w Biblii, zapowiedź czasów ostatecznych. I ja wtedy mówiłem, że słuchajcie, zobaczcie, wchodzimy właśnie w taki czas, że to takie dążenie do jakiegoś takiego siłą wymuszonego pokoju światowego.
Trump też o tym mówi, że no, żeby wprowadzić właśnie, pokój, musimy być silni.
To ja mówiłem o tym w roku 2018-19, że właśnie, bo to już to przygotowania do tej konferencji były w 18 roku, a w lutym ona tu była w Warszawie. Także ja o tym uprzedzałem i na kazaniach i w programach politycznych, że wchodzimy w erę właśnie wymuszonego pokoju za pomocą siły. Nie? I że Trump jest no, takim głównym orędownikiem tego. A drugie pytanie, no jak zamierzacie poradzić sobie z tym strasznym problemem nienawiści? No i oni tak nie za bardzo odpowiedzieli, tak z tych między wierszami, no to było, że tych pieniędzy dużo dadzą i Arabowie, Palestyńczycy, czy jak tam oni się nazywają, bo to różnie, oni się zajmą robieniem biznesów, a porzucą te zamachy terrorystyczne. Nie? Taki był plan. Ja mówię, no słuchajcie, ja nie wierzę w ten plan. Z kilku powodów. Raz, że historycznie to nie widać, nie? Że przecież oni dostają, ci Palestyńczycy, pieniądze od tych krajów arabskich, Katarów, tych Emiratów, tam jakiejś Arabii i tak dalej, czy Iranu, czy skądinąd, z krajów muzułmańskich, niekoniecznie arabskich, i przeznaczają to na kopanie tuneli, a tam szykowanie się na tych Żydów jeszcze bardziej, nie? Nie widać, żeby tam jakieś bogactwo, wiecie, fabryki zakładali, żeby to była jakaś strefa wielkiego dobrobytu, raczej bidy, a tylko tam cały czas kują, knują i próbują, jak tu tych Żydów zabić, nie? No to jak to, co dać im więcej pieniędzy, to więcej nakopią tych tuneli, nie? No tak ja sobie, taki prosty człowiek, no kombinuję. Ale oni są mądrzejsi. Dzisiaj już wiemy, że był plan B. I Trump o nim mówi. Jak nie udało się pieniędzmi, słabe to było, no to Trump mówi, jak się uda wprowadzić pokój. Siłą. Siłą zbrojną Ameryki i Izraela. On mówi, dzięki temu, że mamy najwspanialszą, my Amerykanie, najwspanialszą armię na świecie, nikt nam nie podskoczy, dzięki temu, że Izrael jest taki potężny, to może zgnieść wszystkich swoich wrogów. Jak nie chcą po dobroci, to ich zgniecie i wtedy oni się zgadzają na pokój. Patrzcie, cud!
To może, żeby pokazać wam te emocje, które były podczas przemówienia Trumpa w Knesecie, pokażmy drugi fragment i zobaczycie te owacje na stojąco.
Będziemy mieli nadzieję, harmonię, możliwości i szczęście tutaj w duchowym i geograficznym centrum całego świata. Tym właśnie jesteście. Izrael, Ameryka i wszystkie narody Bliskiego Wschodu wkrótce będą bezpieczniejsze, silniejsze, wspanialsze i bardziej prosperujące niż kiedykolwiek wcześniej. Chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim za ten wyjątkowy zaszczyt. Rzadko zdarza się, aby prezydent został zaproszony do udziału w takim wydarzeniu. Kocham Izrael. Jestem z wami na każdym kroku. Będziecie więksi, lepsi, silniejsi i bardziej kochający niż kiedykolwiek wcześniej. Bardzo dziękuję. Niech Bóg was błogosławi. Niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki i niech Bóg błogosławi Bliski Wschód.
Donald Trump się rozmarzył tutaj, zarysował wizję pokoju, dobrobytu, niesamowitego bogactwa. No, ja tak sobie dzisiaj to nazwałam, że to jest Ewangelia
sukcesu.
Dobrobytu tak. według Donalda Trumpa. No, pytanie, czy Żydzi rzeczywiście pójdą całym sercem za Trumpem? No i no, tak jak pytamy się w tytule, uznają go za Mesjasza.
Przypominam wam taki filmik, który Trump chyba ze 4 miesiące temu pokazał właśnie na temat strefy Gazy. O, możecie tu zobaczyć, że tu wojna, zniszczenia, a tu zaraz właśnie nowy, kolorowy, wspaniały
słońce.
Świat, normalnie jak z jakiejś futurystycznej książki.
Złoty Trump.
I w centrum tego świata jest pomnik złotego Trumpa i spadające z nieba dolary. Nie? O, widzicie to wszystko, także ja nie przesadzam. potwierdzam, to jest wizja Trumpa. On sam to u siebie na mediach społecznościowych umieścił. Nie, żebyśmy się naśmiewali. To on sam, zobaczcie, tak jak Jurassic Park normalnie, albo Flintstonowie, nie? Mniej więcej to jest
w tym... No ale popatrz, jak mu świetnie idzie.
No wiesz, śmiejemy się, ale no przecież tam hekatomba ogromnej wojny się wydarzyła. Tam też zmarli obywatele polscy, znaczy zostali zabici. Jeden z zakładników był obywatelem polskim, ale też i jeden z wolontariuszy. Przynajmniej ja o tylu wiem, nie? Być może jeszcze więcej, ale nawet Polacy zginęli w tej wojnie, a strona arabska podaje, że zginęło tam od 60 do 70 tysięcy Palestyńczyków. Z tego nawet kilkanaście tysięcy dzieci. Oczywiście strona izraelska zapewne słusznie powie, że hekatomba cywilów jest na rękę organizacji terrorystycznych, bo wzburzenie świata zachodniego rośnie i że oni używali dzieci, mówię o terrorystach arabskich czy muzułmańskich, używali dzieci jako żywe tarcze. To wszystko może być prawdą, tylko że no, dalej mówienie, że tutaj jakiś pokój zapanował i jest fajnie, jest ogromnym nadużyciem. No, Strefa Gazy została spacyfikowana, no i została zmuszona do pokoju, no i tyle, nie? I ja zadawałem w poprzednim naszym programie, jak myślicie, czy ilość nienawiści do Izraela w wyniku tego, cudzysłów, pokoju wzrośnie czy zmaleje? Nie? No Trump teraz... może sypać te dolary z nieba, ale ja podejrzewam, że za chwilę ten pokój gdzieś zostanie znowu złamany, gdzieś zostaną nowe zamachy terrorystyczne, a Izrael dalej będzie atakował. Już chyba w dzień po ogłoszeniu, albo nawet parę godzin po ogłoszeniu, już zaatakował jakieś cele Hezbollahu w Libanie. Także podejrzewam, że to krzyczenie o tej erze pokoju to jest po prostu jakaś chora taka mitomania połączona z duchowym zwiedzeniem.
Tutaj rzeczywiście no, sami Żydzi, którzy mieszkają w tych rejonach, mówią, że oni teraz, kiedy jeżdżą do Europy, to oni się często już nie przyznają do tego, że są Żydami, po prostu obawiają się tej fali nienawiści. W ciągu dwóch lat bardzo ona wzrosła i sami też przyznają Żydzi, że oni nie wierzą, że ta wojna się skończy. No i tu właśnie też to moje pytanie, czy myślisz, że no Żydzi ci jednak, nie mówię tutaj o politykach żydowskich, ale o takich zwykłych Żydach, mieszkańcach tamtejszych terenów, czy oni razem jakoś pójdą za tym Trumpem, czy on uznają go za tego swojego mesjasza, przywódcę?
On obiecał im odbudować Wielki Syjon. To nawet w tym przemówieniu, tak oczywiście tylko tłumaczę, nadzieja, miłość i Bóg, lud Izraela nigdy nie zrezygnował z obietnicy Syjonu, sukcesu, nadziei, miłości i Boga. Przypominam, że jeśli by chcieć te żydowskie plany odbudowy granic starotestamentowego Izraela za czasów Salomona, one sięgały daleko dalej niż obecne granice i nawet te sporne terytoria, a jeśli jeszcze by pójść dalej
do obietnice
Boże, jeśli chodzi o ten wielki Izrael, no to on tam sięga...
Z Eufrat, zdaje
tak,
się.
Praktycznie no, tu ze wszystkimi trzeba by wojnę wygrać, ale myślę, że to, jak Trump wykrzykuje o tym kulcie siły, o tym, że mają najwspanialszą armię, że Izrael jest taki potężny, to w tych głowach lęgną się takie pomysły, żeby no, może nie podbić, ale przynajmniej skolonizować te obszary, żeby one służyły tej syjonistycznej idei wielkiego Izraela. Ja tylko przypominam dwie rzeczy, że Jezus absolutnie nie obiecał, że na ziemi zapanuje pokój. Nie? Trump obiecuje, dlatego pokazuje, że to jest antymesjanistyczne proroctwo Trumpa. Jezus powiedział wręcz, że przyszedł na ziemię nie przynieść pokój, ale miecz, że ludzie będą się nienawidzić. Nie? Że...
Ale jest przedstawiany jako książę pokoju.
Tak, bo on powiedział, że teraz przychodzi pierwszy raz, żeby zapłacić karę za nasze grzechy. I to jest opisane szczegółowo w Nowym Testamencie Jezusa. I wysyła swoich uczniów, też Duch Święty zstępuje, Ojciec daje Ducha Świętego, nie? żeby przekonać świat o grzechu, ale przekonać dobrowolnie, żeby przekonać każdego człowieka, że jest grzesznikiem, czyli zły, że jesteśmy źli i zasługujemy na wieczne oddzielenie od Boga. I Ewangelia to nie jest historia Jezusa, wiecie, o stajence, osiołku, ucieczce do Egiptu, czy jeszcze coś takiego. Nie, bo mówię to, bo katolicy myślą, że Ewangelia to jest księga, która opisuje historycznie życie Jezusa. Nie. Ewangelia to jest dobra nowina o zbawieniu w Chrystusie, czyli opowiada o najważniejszej misji Jezusa, pierwszego przyjścia, czyli że On umarł zamiast nas i zmartwychwstał. I dzisiaj stoi i kołacze do Twojego serca, dobrowolnie. Nie? Bóg przekonuje miłością. Bóg przekonuje faktami opisanymi w Nowym Testamencie. Bóg przekonuje udowodnieniem zmartwychwstania ponad wszelką wątpliwość. Nie? Jakby ktoś chciał, to możemy wam wysłać książkę takiego ateisty zajadłego, który chciał obalić zmartwychwstanie, sprawa zmartwychwstania albo zmartwychwstanie, Josh McDowell. Także piszcie teraz
możecie
do nas.
Możecie pisać kontakt@ispodprat.pl w wersji e-booka albo audiobooka.
Wyślemy wam PDF, czy właśnie tak jak Kornelia powiedziała, jeszcze coś lepszego, jak chcecie. Także dzisiaj jest czas łaski, kiedy Jezus stoi i kołacze, a Jego ludzie, Jego uczniowie całemu światu głoszą Ewangelię o darmowym zbawieniu. Nie? Ale Jezus jednocześnie ostrzegał, że tylko mniejszość dobrowolnie wybierze panowanie Jezusa. Nie? To mówił o wąskiej drodze. I że większość będzie nienawidzieć chrześcijan, że będzie zabijać chrześcijan, będzie prześladować prawdziwych uczniów Jezusa i tak dalej, i tak dalej. Apostoł Paweł, no taki kluczowy apostoł, jeśli chodzi o autorów Nowego Testamentu, jasno mówi, żegnając się już ze swoim życiem i ze swoim uczniem, w drugim liście do Tymoteusza mówi, że ludzie źli coraz bardziej będą brnąć w zło i innych w to zło wciągać. A ludzie idący za Jezusem to będą znosić prześladowania, nie? Że będziecie znienawidzeni i tak dalej, i tak dalej. Także absolutnie tu nie ma żadnego pokoju na ziemi teraz, tylko czekamy na powrót Jezusa. Nie? Dopiero Jezus obiecał, jak wróci, to dopiero zaprowadzi ten pokój. A Trump i część jego wyznawców, bo to już trzeba nazwać kultem MAGA, on ma pewne korzenie protestanckie, biblijne, ale i katolicy się już teraz dołączyli do tego kultu. Przecież ten jego wiceprezydent to jest katolikiem, takim, za, no, takim zagorzałym i tak dalej, i jeszcze wielu innych. To jest już kult, a Jezus obiecał, że dopiero jak on wróci, to zaprowadzi pokój, a wcześniej taką próbę wprowadzenia światowego pokoju podejmie diabeł. I to jest opisane, tak jak powiedziałem, w pierwszym liście do Tesaloniczan, w drugim liście do Tesaloniczan, cała księga Apokalipsy mniej więcej to opisuje, nie? Że próba zbudowania światowego pokoju i rządu światowego to jest próba diabelska. I to, co Trump dzisiaj wyprawia, razem zresztą do spółki z innym takim człowiekiem o imperialistycznym nastawieniu, Putinem, to jest właśnie ta diabelska koncepcja zbudowania tu na ziemi pokoju, bezpieczeństwa i tak jak Żydom oferuje, znaczy obiecuje, prosperity, nie? Sukcesu. Money, 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 pieniądze będzie tam
taka ziemia
zarabiać.
Obiecana.
I część ludzi, niestety nawet spora część protestantów, która dzisiaj jest naprawdę bardzo letnimi protestantami, bardzo słabo znają Biblię, nie? Lecą za jakimiś takimi nastrojami, takimi mitami, takimi pobożnymi życzeniami.
Uczuciowością też.
Tak, ale też, że on im obiecuje, że teraz to będzie już prosperita, teraz się rozprawimy z tymi wszystkimi lewakami, liberałami, LGBTami, tego zbudujemy taki Boży świat. No bzdura. To diabeł ich w ten sposób bierze pod włos, nie? Dopiero Jezus, jak wróci, zbuduje świat bez zła, bez chorób, bez wojen i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A tu na ziemi zawsze będzie ucisk, zawsze będzie bieda, zawsze będzie, będą wojny i tak dalej, i tak dalej. Kto mówi o wiecznym pokoju, to mówi z natchnienia diabła. Kiedyś to robił papież Franciszek, a zobaczcie, nastąpiła reinkarnacja. Papież Franciszek schował się, znaczy zszedł z areny dziejów i dzisiaj o Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba i o wiecznym pokoju już nawija drugie wcielenie, już nawija Trump. Oczywiście, żeby nie było, że ja uważam, że Trump jest antychrystem. Nie? Myślę, że to jest za cienki bolek jeszcze, nie? Ale że on już działa w tym duchu. To już widać wyraźnie, te obietnice, to pragnienie kultu, pragnienie posągu w Izraelu. Przecież Biblia mówi, że właśnie antychryst będzie miał w Jerozolimie, w świątyni posąg i zbezcześci tę świątynię i tak dalej. Także ten duch, mówię o nastawieniu psychicznym, zarówno wśród sporej części protestantów amerykańskich, katolików zresztą też, jak i oczywiście Żydów, którzy w większości są niewierzący. Oni w Jezusa nie wierzą, tylko kilka procent Żydów wierzy w biblijnego Jezusa, w Mesjasza, a inni no może tam wierzą w Boga, choć raczej większość no to wierzy w to tak zwane tu i teraz, w tę prosperitę i dlatego oni tego Trumpa witają rzeczywiście jak zbawcę, jak Mesjasza.
A tutaj tak jak sobie rozmawiamy, przypomniała mi się wypowiedź amerykańskiego misjonarza tak sprzed 3 lat, kiedy rozmawialiśmy właśnie o protestantach w Ameryce, o Trumpie, to on powiedział, że początkowo protestanci jakby tak racjonalnie popierali Trumpa, ale później to się przerodziło w taki kult człowieka i oni już jakby już nie patrzyli na Boga, na Boże zasady, tylko patrzyli na Trumpa jako tego Boga, czyli postawili go w miejscu Boga.
Jakiś taki element tego przejścia od racjonalności, od takiego poszanowania dla Biblii było widać przy tym kulcie tego Kirka, Charlie'ego Kirka, nie? Szczególnie jego pogrzeb, no to została zrobiona taka, ja nie wiem, nie chcę tam urazić może jakiejś czyjejś żałoby czy kogoś, nie? Ale no było to żenujące, wiecie, jakieś takie te, jak na weselach, takie te ognie sztuczne z takich rur wielkich, nie? Jakieś takie wejście na scenę, ta żona absolutnie nie za bardzo tak na wdowę tego. W rzeczywistości mówię o tym człowieku, za dużo tam nie mówiliśmy, bo w Polsce on jest mało znany, no ale przy tej okazji warto trochę powiedzieć, że on wziął za żonę osobę z punktu widzenia biblijnego chrześcijaństwa niewierzącą, nie? Katoliczkę z konkursów piękności, gdzie Trump był jurorem. No to już tam resztę sobie możecie dośpiewać, nie? Pismo Święte bardzo mocno zakazuje takich związków, bo mówi, że tu nie ma jedności duchowej. Raz, że ci ludzie nie będą mogli ze sobą jedności duchowej doświadczać na najgłębszym poziomie, czyli właśnie związanej z Biblią, z Bogiem, no bo katolik swoje, protestant swoje, nie? A dalej ogromny problem dla dzieci wychodzi, nie? To jak mamy wychowywać te dzieci? Po katolicku czy po protestancku, nie? I ten Kirk cały, czy ten Charlie, czy jak on tam, no to on właśnie w ten sposób zrobił, czyli pogwałcił te podstawowe zasady Boga na temat właśnie związków międzyludzkich, a został, zobaczcie, obwołany jakimś tym świętym po śmierci i to obwołał go biskup katolicki, nie? Że to jest apostoł Paweł naszych czasów, tak go nazwał biskup katolicki, a protestanci w swej głupocie, zobaczcie, temu przyklasnęli. Nie? Także no, tu by jeszcze można wiele mówić o pewnych niebiblijnych różnych jego poglądach i tak dalej, ale to zostawiam, tylko żeby pokazać, że w Stanach Zjednoczonych protestantyzm wszedł w kult już ludzi, nie? Czy to tego Kirka, czy samego Trumpa, w oderwaniu, kompletnym oderwaniu od zasad i wartości biblijnych. Nie? Tu Trump ma na plecach, czy wiecie, no grożą mu opublikowanie taśm Epsteina, nie? A tu go świętym zbawcą, który przynosi pokój światu, ogłaszają. Nie? I ci protestanci, i katolicy zresztą, i Żydzi, zobaczcie, wszyscy zaczynają w to pełnym gazem wierzyć. Nie? To tutaj jest jakieś Trump ogłupienie czasów ostatecznych. I rzeczywiście, jak weźmiemy drugi list do Tesaloniczan apostoła Pawła, no to znajdziemy tam świat ogłupiony. świat ogłupiony, który odrzuca Ewangelię, która mogła ich zbawić, nie? Ale dobrowolnie odrzucają prawdę, a idą za kultem człowieka, w końcu za kultem diabła.
Widać rzeczywiście w tym amerykańskim chrześcijaństwie, protestantyzmie taką, no duży taki właśnie ten kult człowieka i no, promowanie konkretnych ludzi. Tam rzadko się słyszy o Jezusie, rzadko się słyszy o zbawieniu, ale często się słyszy o tych liderach i o ich poglądach, no rzekomo chrześcijańskich, ale to sobie może zostawimy kiedyś na inny temat, ale chciałam już tak kończąc zapytać cię, no to w takim razie co dalej? Co dalej na Bliskim Wschodzie? Bo mówiłeś, że raczej ten pokój tam się nie utrzyma, to czego się możemy spodziewać?
Znaczy on się nie utrzyma w takim w znaczeniu pojednania, że sobie tam wpadną w ramiona Żydzi i Palestyńczycy i będą razem budować tam jakąś wspólną przyszłość, nie? Takie obrazki ckliwe, Trump mówił, że tam przyszli jacyś wrogowie z jakichś tam państw, nie wiem, afrykańskich czy gdzieś do jego gabinetu, najpierw stali daleko, a później on tak pracował, tak wprawiał ich, grał na flecie, jak wiecie, ten, który zaklina kobry i oni tak się rozpłakali i padli sobie w ramiona. Także w takie bzdury to ja absolutnie nie wierzę. To, że tymczasowo uda się ludzi zmusić, zastraszyć do pokoju, a to wierzę, to i rzeczywiście można to widzieć w historii i Biblia też mówi, kiedy mówi o Antychryście, to mówi, że on, kiedy tam ci jeźdźcy Apokalipsy się pojawiają na początku Księgi Apokalipsy, to że on pójdzie dalej zwyciężać, czyli zmuszać ludzi do tego światowego pokoju i bezpieczeństwa, nie? Że będzie właśnie ten pokój na świecie, ten diabelski, będzie wprowadzany siłą. I Trump nawet się z tym nie kryje. Eli Barbour, nasz żydowski przyjaciel, to też mówi, że tutaj, co tu gadać o jakimś pokoju? No pokonaliśmy my, Żydzi, tych Palestyńczyków, znaczy tych ze Strefy Gazy, wygraliśmy wojnę, no i teraz ogłaszamy zwycięstwo, no i taki to pokój, nie? Także tu się akurat zgadzamy. To nie jest żaden pokój, gdzie się spotkały dwie strony i nawiązały, znaczy doszło do pojednania, tylko to jest militarne zwycięstwo, zastraszenie ludzi. Jak nie, to będziecie mieli z siłą Ameryki czy z siłą Izraela do czynienia i dlatego siedzieć cicho, nie? Także mówię, to się nie uda, żeby sercami tu nastąpiło jakieś w sercach zbliżenie. Będą, myślę, jeszcze długo różne zamachy terrorystyczne, jakieś lokalne konflikty, ale jednak ten walec militarny, walec zastraszenia zacznie działać. Zacznie działać i tu teraz czekam na następny ruch, bo Żydzi w tym momencie zażądają świątyni. Teraz czują się panami Bliskiego Wschodu, bo mają ogromnego sojusznika za sobą, a nie mają świątyni. Czyli czekam na żądanie świątyni dla Żydów. Oczywiście będzie to świątynia ekumeniczna, tak zresztą, jak opisuje Biblia, że ta główna część będzie dla Żydów, ale część będzie dla Arabów, nie? Stąd myślę, że na to się też Arabowie zgodzą.
W tym
i to,
momencie,
żeby nie było, że ja coś wymyślam. Ja to wszystko tu czytam. To wszystko jest. Szczególnie Księga Apokalipsy o tym naprawdę szczegółowo mówi.
Jak was szczególnie właśnie interesuje ten temat i ciekawi, co będzie się działo na Bliskim Wschodzie, to tak jak pokazujesz właśnie na Nowy Testament, wystarczy wziąć do ręki Biblię, otworzyć ostatnią Księgę Apokalipsy. No, ostrzegamy, że jest to trudna księga, ale w tym momencie też no, czekamy na wasze pytania. Jeśli zaczniecie czytać, coś będzie dla was niejasne, piszcie do nas, czy tutaj w komentarzach pod tym filmem, czy też na naszego maila, na nasze media społecznościowe, a my w tym momencie już będziemy kończyć, na pewno jeszcze wrócimy na Bliski Wschód kiedyś w telewizji Idź Pod Prąd, w tych programach.
Ja się tam nie wybieram obecnie, ale kiedyś byłem. Jakbyście chcieli zobaczyć taką podróż biblijną, Biblia w 3D chyba tośmy nazwali, taki cykl. On jest albo w krótkich odcinkach, tam kiedy podróżowaliśmy po różnych miejscach związanych z historiami zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, albo w takich chyba dwóch dużych częściach, to możecie znaleźć na naszym kanale. Linki wam damy pod tym filmem.
Gorąco polecamy. Rzeczywiście można się przenieść w czasie i zobaczyć Biblię w innym jeszcze wymiarze. Polecam wam gorąco. To znajdziecie w opisie tego programu. Ze mną pastor Paweł Chojecki. Dziękuję ci.
Dziękuję tobie i bardzo, bardzo dziękuję państwu. No drugi raz ruszamy ten temat pokoju na Bliskim Wschodzie. No to są rzeczy naprawdę bardzo kontrowersyjne. Wielu ludzi to tylko tam puszcza te zapewnienia, tę radość i tak dalej, a my mówimy, no trudne sprawy. Stąd zachęcamy was przede wszystkim do wzięcia do ręki Pisma Świętego. Nie? Jak ja sobie mogłem to przeczytać i to jakoś pokojarzyć, to i ty możesz.
A taka zachęta, ostatnio trafiłam właśnie na Instagramie, no 15-16-latka, która mówi Ewangelię, bierze cytaty z Nowego Testamentu, Polka. Także rzeczywiście to widać już
dzieje
też
się.
W młodym
Chwała
pokoleniu.
Bogu.
Dzieje się, jest zachęta.
Czyli z jednej strony mamy te no, bardzo takie pomruki już zbliżającego się tego rządu światowego, czyli dość diaboliczne perspektywy, ale z drugiej strony mamy cały czas pogoń, żeby uratować jeszcze jednego, żeby dotrzeć z tą wiadomością, że Jezus już cię zbawił. Jezus już umarł dokładnie za twoje grzechy. Chce teraz wejść do twojego życia i ci to dać. Już to zrobił dla ciebie, a teraz żyje i kołacze. No toż jak tu nie wziąć, kiedy widzisz, że ten scenariusz opisany w Biblii sprawdza się co do joty, czyli najmniejszej, można powiedzieć, żydowskiej litery Starego Testamentu. To się dzieje na naszych oczach. No to na co jeszcze czekasz?
Z tym pytaniem was zostawimy, ciebie zostawimy, na co jeszcze czekasz. Historia bardzo przyspieszyła, historia polityka to jest tak jakby jedno kontinuum w tym roku, także no my też z wypiekami obserwujemy to, co się dzieje, mówimy wam o tym, łączymy to z Biblią, no i czekamy też na wasze propozycje kolejnych programów Którędy do Nieba i zapraszam za tydzień, jak Bóg da, w środę. Cześć, nazywam się Kornelia i co środę Bić pod prąd prowadzę program Którędy do Nieba. Od ponad 5 lat odpowiadamy na ważne pytania, takie jak co zrobić, gdy mam wątpliwości wobec Kościoła katolickiego? Gdzie szukać prawdy? Jak zacząć czytać Biblię, jeśli nigdy tego nie robiłem? Dlatego co tydzień jesteśmy tu, by pomagać wam odkrywać odpowiedzi i kierować was do Biblii. Jeśli masz pytania, szukasz wsparcia lub po prostu chcesz pogadać, napisz do nas. Szukaj nas na mediach społecznościowych Idź Pod Prąd lub napisz bezpośrednio na maila kontakt@idzpodprad.pl. A jeżeli zależy ci na rozwoju programu Którędy do Nieba, rozważ przekazanie nam wsparcia w formie super podziękowania. Jak tego dokonać? Kliknij ikonę serca pod filmem lub znajdź ją w menu trzech kropek. Wybierz kwotę wsparcia i gotowe. Dzięki za twój czas i do zobaczenia za tydzień.